3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Witam Państwa po weekendowej przerwie i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz 1772 w programie Nocne Światła, który od poniedziałku do czwartku o tej właśnie porze rozpoczyna się na antenie Radia Plus. Zapraszam na najbliższe 2 godziny, bo tyle trwają Nocne Światła. Będziemy razem do pierwszej przez 120 minut. Czasami jest jakiś mały bonusik. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Przypominam, że na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Na Facebooku zaś tam, gdzie zawsze od blisko 12 lat, a przynajmniej od ponad 11, forum wymiany myśli dla świetlików, czyli dla Państwa, dla słuchaczy Nocnych Świateł, pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus, gdzie bez trudu można przeczytać to, co zapowiadałem już w czwartek wieczorem, kończąc ubiegłotygodniowe ostatnie wydanie, że tego wieczora, w poniedziałek, spotkamy się w cyklu Na budowie relacji. I chociaż tytuł programu bardziej pasuje na pierwszy rzut oka do cyklu, bo tak nas wychowano, to jednak zapewniam Państwa, że dzisiaj będziemy przyglądać się, co prawda, dzieciom, ale od strony dorosłych, chociaż bacznie i wnikliwie. Czego możemy nauczyć się od dzieci? O tym tego wieczora rozmawiać będę z Państwa i moimi gośćmi, którzy mi są stali eksperci w tym cyklu i współtwórcy zarazem tegoż cyklu Na budowie relacji. A także i, bo tak nas wychowano, no ale jak wspomniałem, dzisiaj budujemy relacje. Mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska, witam serdecznie, dobry wieczór.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
I Bogdan Janowski, równie ciepło i serdecznie witam Ciebie.
Dobry wieczór.
Moi drodzy, tak więc trzeba zacząć od tego, co napisali słuchacze na Facebooku. Pierwsze głosy, które pojawiły się jeszcze zanim program się rozpoczął. Anna Barbara napisała: prostoty myślenia. Monika napisała: piękny temat. No dobrze, piękny, ale proszę rozwinąć. Zachęcam do tego, żeby dzielić się z komentarzami, myślami, pytaniami także, ale swoimi refleksjami, szczególnie jeżeli Państwo macie dzieci albo macie w rodzinie dzieci, od których widzicie, że można się czegoś nauczyć, bo Bartek napisał: mnie mój 2-letni siostrzeniec uczy okazywania emocji. I szkoda, że gubimy to po drodze. Szkoda. Ja natomiast jestem pod wrażeniem wczorajszej homilii księdza na mszy, który, nawiązując do Ewangelii Niedzielnej, kiedy Jezus mówi, że ci, którzy nie będą jak dzieci, nie wejdą do Królestwa Niebieskiego, zawsze mnie to frapowało i zawsze jakoś, kiedy słyszałem, czytałem tę Ewangelię, to myślałem o tym, jak to jest być dzieckiem, no bo zapomniał wół, jak cielęciem był. Mając już posiwiałe skronie, trudno pamiętać dokładnie. Oczywiście pamiętam wiele rzeczy, ale mam głębokie przekonanie, że wielu z nas, w tej liczbie i ja, zapominamy tą dziecięcą emocjonalność, ten sposób widzenia świata. On nam się jakoś kojarzy, jakoś przypomina w niektórych sytuacjach. A, ja to wtedy tak rozumiałem, ja to wtedy tak widziałem. Czasami przeczytać jakąś książkę, czy film zobaczy po raz kolejny. Rety, ja to przecież widziałem jako zupełnie coś innego. No dobrze, ale jako co? Ale jako co? I to jest ważne pytanie, które staramy się dzisiaj jakoś postawić i zarazem spróbować na nie odpowiedzieć, bo o ile w ubiegłym tygodniu przy bardzo poważnym temacie Małgorzata tutaj zasugerowała, mniemamże żartem, że będziemy sięgać do takiej tematyki zawartej w romkomach, czyli w komediach romantycznych, o ile wtedy był to arcypoważny temat, o tyle dzisiaj rzeczywiście będziemy mówić na rzeczy poważne, ale też może czasami trochę z przymrużeniem oka, przynajmniej jeśli chodzi o porównania. Bo dlaczego w ogóle ten temat? Dlaczego? Bo taką myśl przeczytałem swego czasu, która bardzo mnie poruszyła i ona mnie zainspirowała do tego, żeby z tym tematem się dzisiaj zmierzyć. Brzmi ta myśl następująco. Podczas gdy my staramy się uczyć nasze dzieci wszystkiego w życiu, one uczą nas, o co w tym życiu chodzi. I długo się zastanawiałem, długo myślałem nad tym. To zdanie wracało do mnie i za każdym razem znajdowałem coraz ciekawsze pokłady głębi i stwierdziłem, że warto z tym tematem się zmierzyć, chociaż też w pewien sposób w dziecięcej prostocie, aczkolwiek z dorosłym rozumieniem tematu. Bo co? Bo dzieci przede wszystkim to dają naszemu życiu radości. Wielu moich znajomych, wielu przyjaciół Mówiła, no póki te dzieci były małe, takie kochane, takie przychodziły, takie ojej, spojrzały się to, mamo, tato, coś tamtego, ojej. A potem się zaczęły problemy. No ale to wiemy doskonale, że małe dziecko, mały problem, duże dziecko, duży problem. Ale tak miło, tak chętnie wspominamy tych naszych maluchów, którzy byli jeszcze tacy zasmarkani, ale tacy kochani, przychodzili, przytulali się w sposób taki absolutnie naturalny. A niech przytul się nastolatku. Ha, ha. No właśnie. Dzieci dodają naszemu życiu radości, celu, spełnienia. Każdy, kto jest ojcem, kto jest matką, wie doskonale o tym, jak to czytałem ostatnio, wynurzenia jednej z celebrytek, że nagle życie zmienia się, jakby się weszło w nową, jakąś nieznaną przestrzeń kosmiczną. I tak jest. No, dla mnie narodziny mojej córki były przeżyciem mistycznym i ono właściwie trwa do dzisiaj. Bo co? Bo dzieci nam przynoszą uśmiech, zaangażowanie, ale optymizm i nastawienie na drugiego człowieka, czyli miłość, radosne nastawienie. Nawet jeżeli są trudne sytuacje, a takich wiadomo nie brakuje. Natomiast jeżeli tylko nadarza się okazja, potrafią udzielić nam cennych życiowych lekcji. I szczerze mówiąc, moja córka udzieliła mi takich niejednokrotnie. Oczywiście dzieci dorastające fizycznie, czy to społecznie, intelektualnie, emocjonalnie, dzieci wprowadzają naszą rodzicielską przygodę w nowy wymiar i to one czasem wręcz występują w roli stricte naszych nauczycieli, jeżeli oczywiście rodzice są w stanie taką rolę przyjąć, bycia uczniem swoich dzieci. Ja muszę powiedzieć, że z ciekawością przyjmuję nauki od mojej córki i wiele, wiele od niej się nauczyłem, ale w gruncie rzeczy myślę, że nie chciałbym, żeby było inaczej. To znaczy, żeby dzieci brały od nas to, co powinny dostać, bo Bogdanie, wielokrotnie podkreślasz to, że dziecko, za dziecko jesteśmy zawsze odpowiedzialni jako jego rodzice, ale no wiadomo, że ta rzeczywistość nie trwa do końca życia i że w pewnym momencie no, musimy odpuścić i dać dzieciom wolność, ale też właśnie zacząć pobierać od nich nauki i zobaczyć, czy to, co od nich pobraliśmy w dzieciństwie, również spełnia się w wieku dojrzałym. Prawdę mówiąc, niektóre z najważniejszych lekcji na temat życia, no tak jak już mówiłem, wyniosłem właśnie z obserwacji czy z relacji z moją córką, dorosłą już młodą kobietą. Natomiast wrócę do homilii, którą wczoraj usłyszałem. Bardzo mnie to zafrapowało, mianowicie ksiądz, mówiąc o tej postawie dziecka, otworzył mi oczy na zupełnie nowy wymiar. Mówił o przykładzie dziecka, które kiedyś przyszło na mszę, widział to i mama, żeby je uspokoić, bo ono tam bardzo aktywnie wałęsało się po kościele i próbowało wdrapać się do prezbiterium, żeby trochę odwrócić jego uwagę, żeby nie ciągnęło dziecko księdza za sutannę, czy w ogóle, żeby nie było jakiejś katastrofy liturgicznej, no krótko mówiąc, to dała mu zabawkę z wózka i dziecko się nią bardzo szybko zajęło. No i na tym wysnuł ksiądz pewną myśl, że dziecko, gdyby tej zabawki nie dostało, to pewnie no, mogłoby coś zrobić albo nie, ale pokazało pewien rodzaj zależności, o którym nigdy nie myślałem w ten sposób. Że dziecko, owszem, jest zależne, ale ta zależność może też być nie tylko traktowana jako pewna niewola, jak często patrzymy na zależność, ale na coś dobrego, rozwojowego, że dajemy dziecku coś, z czego ono korzysta, co mu pomaga w rozwoju, co mu daje radość. I tak tutaj jednocześnie, można powiedzieć, upieczone zostało parę pieczeni na jednym ogniu. I to i dziecko było zajęte, i radość, i też był spokój o bezpieczeństwo przebiegu liturgii. Ale ta zależność, dobra zależność, bardzo mi się spodobała, bo w gruncie rzeczy na tym nam zależy, jako rodzicom, w tej miłości, którą chcemy im dać, żeby te dzieci brały od nas to, co najlepsze. Ale czy my potrafimy być zależni w ten sposób od naszych dzieci, widząc, że ono chce dać nam coś dobrego po prostu z samego serca. I to jest, myślę, clue, istota sprawy, o której dzisiaj chcemy porozmawiać, chociaż przekierujemy teraz pewnie nieraz uwagę na mniej lub bardziej poważne aspekty tego zagadnienia.
Pytasz, Pawle, czy my chcemy brać coś od dzieci? Myślę sobie, że to bardzo zależy od tego, czy mamy taki moment właśnie zatrzymania się, refleksji, takiego filozoficznego spojrzenia na życie, bo to, co dzieci mają nam do zaoferowania, to takie absolutnie nieszablonowe myślenie. Pokazuje to nam często, jak bardzo już jesteśmy w takich kolejnach myślenia, związków przyczynowo-skutkowych, w jaki sposób postrzegamy życie. Dzieci potrafią zapytać w taki sposób albo spojrzeć w taki sposób, jaki jest nam dorosłym często niedostępny. I ja myślę sobie, że to bardzo ważne jest to tak naprawdę, żeby gdzieś no właśnie zatrzymać się nad tą radością tego tworzenia przez dziecko, na przykład takiego radosnego słowotwórstwa. Na przykład pamiętam, kiedy nasz syn namalował jakieś stworzenie i na pytanie cioci, co to jest, powiedział: nie wiesz, ciociu, to jest myszorożec. I to było tak urocze po prostu, bo w jego świecie istniał myszorożec. I to są takie chwile, kiedy my też możemy trochę powędrować w tym świecie wyobraźni z dzieckiem. Kiedy możemy gdzieś wrócić do tego dziecięcego świata. Ale musimy się nad tym zatrzymać. Tak samo jak na przykład nad tym takim głębokim przeżywaniem przez dziecko. Taką bezgraniczną radością. Taką radością, której często dorośli nie potrafią już przejawiać, ponieważ bardzo się kontrolują. I myślę sobie, że my bardzo dużo mamy, te dzieci bardzo dużo mają nam do zaoferowania. Absolutnie bardzo dużo. Również miłość wielką. Natomiast myślę sobie o tym, że my dorośli często zatrzymujemy się nad tymi małymi dziećmi. One są takie słodkie, one są takie piękne, one są takie kochane, takie mięciutkie. My je przytulamy, my je całujemy. Natomiast kiedy one zaczynają być trochę większe i trochę bardziej krnąbrne, to czasami zapominamy je przytulać i całować. Bo kiedy mówisz, Pawle, o nastolatkach, to one owszem nie chcą się przytulać w miejscach publicznych, bo to już wtedy jest, mówiąc tak kolokwialnie, obciach dla nich. To jest dla nich takie, to nie fason przytulać się z matką przy kolegach, nie? Natomiast jeżeli w domu przytulamy to dziecko od najmłodszych lat, to jest szansa, że ono też jeszcze będzie chciało się do nas przytulać. No, pod warunkiem, tak jak mówię, że tego inni nie widzą. Natomiast ważne jest to, żeby też rozumieć, że to jest to samo dziecko. I tak jak powiedziałeś, Pawle, możemy czerpać od dzieci w każdym wieku. Właściwie to jest też tak, że w tej chwili rodzi się taki trend, zresztą to dlatego też nasza fundacja nazywa się międzypokoleniowa, dlatego że mocno wierzymy w to, że wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy, niezależnie od tego, ile mamy lat, mamy sobie coś do zaoferowania. I to jest bardzo ważne tak naprawdę, że możemy czerpać również od dzieci i możemy czerpać od ludzi naprawdę starszych mocno i od tych w średnim wieku i od młodzieży. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, to w każdym z nas jest dziecko. I myślę sobie, że czasami tylko zapominamy, że ta radość taka dziecięca, takie wracanie do tej radości dziecięcej jest bardzo ważne dla naszego zdrowia psychicznego, właśnie dla naszego samopoczucia.
Dokładnie, że tak, mówimy o tym, że czerpiemy od dzieci, że powinniśmy czerpać od dzieci tą radość życia, taką kreatywność. Zgadza się, tylko również od samych siebie jako dzieci. To znaczy powinniśmy wracać, tak mi się wydaje, do takich czasów takiej beztroski dziecięcej, bo kiedy próbujemy na przykład z dziećmi spędzać czas, no to nie może być tak, że mamy tą chwilę, czy tam 10 minut, bo się gdzieś spieszymy, albo mamy coś do zrobienia, tylko właśnie ta zabawa z dzieckiem powinna być taka beztroska. Trochę musimy wrócić do tego, co było kiedyś, przypomnieć sobie, jak to było, przypomnieć sobie swój sposób myślenia, żeby spróbować wejść w ten świat dziecka. To bardzo trudne jest tak naprawdę, jak się nad tym głębiej zastanowić, to nie jest wcale takie proste, ale jeśli mamy, a powinniśmy czerpać od dzieci właśnie chociażby tą taką świeżość, tak jak mówiłaś o tym, że o, takie nieszablonowe myślenie, taka, coś, co nam zanika w pewnym momencie. Gdzieś zaczynamy funkcjonować po prostu jak te osiołki takie w kieracie, albo jak te chomiki biegające w kółku. A przecież ten świat wcale nie jest taki jednokierunkowy. To można naprawdę z niego dużo wyciągnąć.
Jasne. Wiecie co? Przypomniało mi się teraz, jak przedwczoraj był u nas syn i oglądaliśmy sobie takie programy, takie stare zespoły. I one tak dosyć wtedy...
Muzyczne zespoły.
I wtedy ta choreografia była taka dosyć zabawna, taka siermiężna. I pamiętam, że no, to nie było prześmiewcze, ale żeśmy się po prostu serdecznie uśmiali. I tak sobie uświadomiłam, że takie zbiorowe pośmianie się jest po prostu bardzo odświeżające.
No tak, bo myśmy sobie przypomnieli nasze młode lata, takie wczesno-nastoletnie. Jakby dziecko zobaczyło sobie, skąd my się wzięliśmy, jak to wyglądała ta nasza młodość, to wszystko tak, wszystkiego po trochu. I każdy coś z tego dla siebie wyrwał, tak? Jakieś sentymenty się pojawiły, prawda? Bo coś tam... No i tak jak mówisz, ta wspólna zabawa, wspólny śmiech, to naprawdę coś znaczy.
W Nocnych Światłach dzisiaj w cyklu na budowie relacji o tym, czego możemy nauczyć się od dzieci. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwa zapraszam na Facebook, profil Radio Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam Państwa komentarze, myśli, refleksje, doświadczenia, obserwacje, pytania również, wątpliwości, mile widziane. Zapraszam, widzę, że pojawiają się kolejne wpisy. Zachęcam Państwa do współtworzenia programu właśnie w ten sposób. Profil Radio Plus, pod pierwszym postem od góry, to miejsce na Państwa twórczość. Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl na budowie relacji. Przyglądamy się dzieciom, czego możemy się od nich nauczyć. Czego możemy nauczyć się od dzieci, taki jest tytuł tego wydania Nocnych Świateł, którego gośćmi, a zarazem ekspertami i współtwórcami cyklu są mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janowscy. Facebook czeka na Państwa komentarze, profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Monika napisała: dzieci uczą nas szczerości, dobroci w sercu, świat oczami dziecka jest bardzo piękny i cudowny, pełen miłości, radości. Paweł napisał: na pewno szczerości. Dzieciaki nie mają żadnych hamulców. To, co w sercu, to na języku, chociaż czasem potrafi to być przykre, ale dzieci po prostu jeszcze nie zawsze sobie zdają z tego sprawę. Napisała Małgorzata: o, dobry temat. I obudziły się wspomnienia z wakacji. Bawiłam się z półtoraroczną bratanicą. Urzekały mnie sytuacje, w których mogłam obserwować, jak dziecko ufa swojemu opiekunowi. Na przykład przed przeszkodą podnosiła rączkę i czekała na moją pomoc, ewentualnie jeszcze krzycząc: tak powinniśmy ufać Bogu. Natomiast starsze dzieci mnie przerażają swoją znajomością technologii. Z drugiej strony mogą uczyć bycia ciekawym i dociekliwym, byleby kierować to w dobrą stronę. Jeszcze nieco z innej strony myślę, że każdy człowiek potrzebuje czuć się potrzebnym. Dzieci mogą nas uczyć, że naprawdę jesteśmy potrzebni. O, to bardzo ciekawe myśli. Rzeczywiście, a propos, jeszcze po raz kolejny wracam do tej homilii wczorajszej, którą usłyszałem. Tak, to a propos, co napisała Małgorzata, że tak powinniśmy ufać Bogu, to ta zależność, dobra zależność, też miała taki kontekst właśnie Boży, duchowy, oczywiście dotycząca już dorosłych, świadomych ludzi, którzy świadomie przeżywają swoją duchowość i jednocześnie tacy, którzy będąc dorosłymi bardzo nie lubią być zależni, ale to w tej kwestii, tutaj już kończąc wątek duchowy, myślę, że ufność Bogu i zależność Jemu jest jak najbardziej przydatna każdemu z nas, bo któż może mieć lepszy plan na nasze życie. Ale wracamy do dzieci. Otóż mówiłem, że będzie troszeczkę z przymrużeniem oka, aczkolwiek jednak cały czas na poważnie. Przypominam sobie taką sytuację z dzieciństwa. To mogę na pewno powiedzieć, że zawsze mam taki dreszczyk przyjemności, kiedy przypominam sobie o tym, jak to mówię: mamo, mamo, dzisiaj może mogę iść do Piotrka, albo do Janusza, albo do Waldka i tam, bo chcemy się pobawić, albo czy Grzesiek może do mnie przyjść, albo czy możemy wyjść na rower. No tak, to był jakiś rzeczywiście magiczny magiczne chwile takie, wyjątkowo nie boję się użyć tego słowa, to naprawdę jak się poszło do kogoś, to tam były inne zapachy, tam stał gdzieś fortepian u kogoś, tam na przykład Janusz był fanem samolotów, miał mnóstwo modeli, ja akurat niekoniecznie, ja samochody, no ale i tak dalej, i tak dalej. No u każdego było inaczej. I to był naprawdę świetny czas. Myśmy się tam nigdy nie nudzili, mimo że no, chodziło zawsze o to, żeby wziąć jakiś właśnie, jeden wziął swój jakiś samochodzik najlepszy, inny tam wziął jakieś kolarze albo coś tam robiliśmy, ten miał tor wyścigowy. No w każdym razie nudy nie było. Nudy nigdy nie było. No trzeba było nas wyganiać od siebie, albo rodzice przychodzili i mówili, no słuchaj, no już trzeba wracać do domu. Albo no, ktoś się mitygował i mówił, no mama będzie na mnie krzyczeć z tatą. No to smutny był taki koniec. Ale była zawsze nadzieja, że za dzień, dwa, trzy znowu będziemy mogli jakoś się spotkać i spędzić czas razem. Jaki z tego wniosek? Mianowicie taki, pozwoliłem sobie ukuć, że zabawki zabawkami, ale naprawdę potrafiliśmy spędzić czas zupełnie w sposób czasami niezamierzony. Mogły być zabawki, ale nie musiały, bo zawsze coś sobie wymyśliliśmy. I co chcę powiedzieć, że jeden, naprawdę jeden, ja miałem więcej kolegów na podwórku i w okolicach niż jednego, ale myślę, że naprawdę jeden, to już taka nauka dla dorosłych, jeden dobry sąsiad jest więcej wart niż pokój, czy dom, czy garaż pełen zabawek. Mówię to już trochę w kontekście osób dorosłych. No żałuję, bo tak, jeden z kolegów jest w Kanadzie, drugi jest w Stanach Zjednoczonych, trzeci mieszka w Gdańsku, czwarty nie żyje niestety. Co do dwóch z podwórka, nie wiem, zniknęli, rozpłynęli się w czasie i nie wiem, gdzie ich szukać. Kiedyś szukałem ich w mediach społecznościowych. Nie ma. Amba, wcięło. Więc nie wiem, ale ten dreszczyk pozostał. I myślę, że gdybym miał któregoś z tych sąsiadów, niestety żadnego z nich nie ma, każdy jest gdzieś indziej w świecie, to naprawdę czułbym się w mojej okolicy nieraz może lepiej po prostu. Może wpadłbym do Janusza, może wpadłbym do Piotrka. Powiedział, no co tam stary u ciebie słychać, jak się masz? No, pogadajmy może, albo wyskoczmy sobie może na herbatę czy na piwo. No ja akurat nie piję, ale czy gdzieś tam, chodźmy po prostu na rower, czy jak ktoś już by wolał na ryby, to nawet mógłbym mu towarzyszyć na ryby, no. Czy do lasu, czy do muzeum, do kina itp., nie? Właśnie, bo dzieci potrafią spędzać no, niezliczone godziny ze swoimi przyjaciółmi sąsiedztwa, co wiem z własnej, jak to mówiłem, z autopsji. Od podwórka do podwórka potrafiliśmy biegać, grać w berka, łapiąc robaki, huśtając się na huśtawkach. Podglądaliśmy, co robią dziewczyny. One tam jakieś widoczki robiły z tłuczonego szkła. Myśmy tych babskich tajemnic niespecjalnie się nimi interesowali o tyle, że nie chcieliśmy takich rzeczy robić, ale to nas fascynowało, bo one były takie inne. No i potrafiliśmy ze sobą spędzać popołudnia, wieczory i nigdy się nie nudziliśmy. Ale zostawmy dzieci na jedną sobotę w domu z zabawkami, z dala od przyjaciół, a nuda pojawi się prawie natychmiast. Jeżeli nie będziemy dzieci zajmować, jeżeli nie będziemy się nimi opiekować i bawić się rozmową, poświęcać im uwagi, to jestem głęboko przekonany, że radość samotnej zabawy w pokoju pełnym zabawek szybko pryska albo uczy dzieci po prostu samotności, takiego nawyku samotności. Co z tego wszystkiego wydaje mi się jakąś lekcją życia, tak z mojego punktu widzenia, że relacje z innymi są zdecydowanie bardziej ekscytujące i satysfakcjonujące niż posiadanie rzeczy, co wynikało z jednego z najciekawszych badań socjologicznych, jakie zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, które to ewidentnie potwierdziły. Na wielkiej próbie, o czym wspominałem kiedyś, ale już myślę, że rozgadałem się do tego stopnia, że czas oddać wam głos.
Paweł, rzeczywiście to jest coś, czego powinniśmy uczyć się od dzieci. Coraz częściej w tej chwili w różnych miejscach, gdzie ludzie przeprowadzają się w blokowiskach, ludzie się nie znają, ludzie ze sobą nie rozmawiają. Jest takie poczucie też pewnego takiej alienacji, też tego, że nie wypada do kogoś zagadać w windzie, albo na przykład na korytarzu, albo na przykład w autobusie, to, co było nam znane z dzieciństwa jeszcze, kiedy te rozmowy po prostu były takie naturalne. Każdy jak wychował się w jakiejś miejscowości czy w bloku, to wiadomo było, że sąsiedzi się znali, że sąsiedzi się odwiedzali, że były takie stosunki dobrosąsiedzkie. Mnie się to zawsze kojarzy z filmem Dom, gdzie ta kultura stosunków dobrosąsiedzkich była taka, że oni byli jak rodzina troszeczkę. I w tej chwili gdzieś to umiera, natomiast ta potrzeba bycia w relacji, bycia z ludźmi powoduje też, że my się czujemy lepiej, ale też czujemy się bezpieczniej. Taka sytuacja, kiedy coraz rzadziej zdarzająca się, kiedy sąsiad zostawia sąsiadowi klucze, żeby podlał kwiaty na przykład, bo wyjeżdża, albo żeby zerknął zwyczajnie na jego mieszkanie, to była taka norma. Kiedyś to na przykład, że tak jak powiedziałeś, Pawle, dzieci, które chodziły sobie od domu do domu, tu zjedliśmy placki, tu zjedliśmy jakieś naleśniki u kogoś, tu żeśmy się wybawili. Myślę sobie też, wiesz, to, że my możemy też od tych dzieci uczyć się tego, że bycie z ludźmi jest takie bardzo fajne. Dzieci, tak jak pamiętam z dzieciństwa, one się po prostu nie nudzą ze sobą. One po prostu nie zastanawiają się, o czym będziemy rozmawiać albo co będziemy robić. Po prostu to bycie razem, to wymyślanie na bieżąco, to tak naprawdę takie ktoś coś rzucił, ktoś coś innego dorzucił, to było takie inspirujące.
No tak, bo jesteśmy Indianami, a za kwadrans jesteśmy policjantami i złodziejami, prawda? Albo,
tak jest.
albo czterej pancerni i pies rudy Zośka, nie Zośka, tak. Przepraszam. Jakaś tam była dziewczyna, nie Zosia.
Marusia,
przepraszam.
No tak.
A to o szarika mi chodziło, przepraszam.
A o szarika, jeszcze był szarik oczywiście.
Szarik nie był dziewczyną, przepraszam.
A tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Czy są jakieś badania, które by potrafiły... Proszę.
Bo tam szarików w filmie to było 6 i 7.
No właśnie, i który z nich mógł być szariczką. No ale to już mniejsza o to.
Nie na ten.
Myślę sobie, że w ogóle generalnie od dzieci możemy się uczyć tego, że ludzie mają ogromną wartość, że bardzo ważni są ludzie w naszym życiu.
Ale przepraszam, tyle muszę ci wejść teraz w słowo, bo nie chciałbym, żeby to umknęło, bo to bardzo ważne, co mówisz, bo łatwo było o tym się przekonać, kiedy przyszła pandemia. I to, że siedzieliśmy w domach, nie spotykając się z ludźmi, dzieci siedziały w domach, nie spotykając się z innymi dziećmi, to spowodowało takie swego rodzaju towarzyskie zdziczenie. Znaczy ludzie nie potrafili ze sobą rozmawiać. Więc tak sobie uświadomiłem, że to może śmiesznie zabrzmi, ale ten kontakt osobisty z drugim człowiekiem jest nam potrzebny choćby po to, żeby się przekonać, że on naprawdę istnieje. Bo jeśli to jest tylko kontakt taki przez komunikatory, przez internet, no to trochę zaczyna być taka postać z komiksu, czy postać z kreskówki, czy postać z gry. Właściwie ktoś, kto nie istnieje tak naprawdę. I teraz, żeby sobie zobaczyć tego człowieka, poczuć jego obecność w sensie takiego interakcji, tak? To jest istotne zarówno w świecie dzieci, jak i szczególnie również w świecie dorosłych. No. Zresztą to też jest bardzo dziwaczne, że kiedy my byliśmy dziećmi, to na przykład szliśmy na plac zabaw, czy tam to gdzieś tam, i tam były jakieś dzieci. I nikt nie pytał, co to za dzieci, kto to jest. Po prostu dziecko to dziecko. My pijemy... Przepraszam, głupi dowcip mi przypomniał. Dziecko to dziecko. Po prostu pobawimy się razem i powygłupiamy się i tyle. I możemy się więcej nie zobaczyć. Natomiast my dorośli zaczynamy, tak jak wcześniej powiedziałaś, była tak kalkulować, kto to jest.
Tak, obwąchać go. Tak.
Wąchać, jakie może ma poglądy, a nie wiadomo, co to za jeden. To takie zaczyna być ryzykowne, więc myślę sobie, że to jest jedna z tych rzeczy też, które możemy od dzieci wziąć. Trochę takiego otwarcia na świat, trochę takiej ciekawości drugiego człowieka. Tak?
Ja też myślę sobie, że czasem takie, zobaczcie, jak my dorośli zmieniamy się, jak już przestajemy być tacy spontaniczni, jak w sytuacji, kiedy na przykład jakoś miło odpowiemy komuś na zadane pytanie, zażartujemy, możemy być wzięci jako, znaczy za wariatów jakichś, za jakichś, nie wiem, ludzi namolnych, że no, gdzieś...
Wiesz co, to wtrącę się znowu, ale niedawno byłem w sklepie i coś przebierałem, owoce kupowałem i przyszedł człowiek i też te owoce brał. Ja mówię tylko proszę nie brać moich. Tak zażartowałem sobie do niego. On się spojrzał na mnie, jakbym, nie wiem, jakbym napluł, albo ja wiem, albo przykopał i uciekł. I, kurczę, no przecież no, nic się nie wydarzyło, zażartowałem sobie, tak? Warto sobie uświadomić, że my dorośli w taki sposób funkcjonujemy. Dzieci by się z tego uśmiały, a może by razem te owoce wybierały. A my dorośli zaczynamy już tutaj, tak, że może tak. Coś chce.
No miałem podobną przygodę z jednym z urzędników. No, nie będę opowiadał, żeby, bo to za długa historia i też pewien kontekst tutaj kulturowy jest potrzebny, więc tutaj musiałbym wyłuszczać długo, ale naprawdę poczułem się skonfundowany pewną sytuacją, mimo że no, po prostu zażartowałem, ale ktoś potraktował to na poważnie i zrobiła się z tego no, nieprzyjemna sytuacja. No, tak, a dzieci jakoś to sobie wyjaśnią szybko. No.
Wiesz, Paweł, dzieci przede wszystkim nie nabudowują sobie, co artysta miał na myśli, a o co mu chodziło, a na pewno miał złe zamiary. Dzieci są bezpośrednie, dzieci są spontaniczne. I teraz problem polega na tym, że my też, znaczy chciałoby się być spontanicznym, ale czasami strach. Bo tak jak powiedziałeś, no ktoś przestraszy się, tak jak u Bogdana, czy na przykład poczujesz, że nie wiem, zrobiłeś komuś jakąś przykrość na przykład. No to jest naprawdę bardzo trudne. Żeby też gdzieś, potrzeba byłoby też tego takiego też lekuchnego dowcipu, takiego trochę żartu, takiego trochę luzu. Mam takie poczucie, że my dorośli jesteśmy po prostu strasznie spięci. Strasznie spięci i tacy do bólu poważni. Zawsze do bólu poważni. I to jest, myślę, że no, ze szkodą dla nas. Bo
jesteśmy, jak jesteśmy niepoważni, no to wychodzi z tego zupełnie poważna chryja.
No, no dokładnie. A przecież w takim spięciu no, nikt nie wytrzyma po prostu. W końcu wybuchnie. No, trzeba czasem pożartować.
No właśnie.
Ale też myślę sobie, że wiesz, zwyczajnie my mamy po prostu potrzebę przynależności do jakiejś grupy. I to, co załatwiają sobie dzieci, często tak naprawdę my w naszej dorosłości ograniczamy się bardzo mocno i często jesteśmy po prostu bardzo samotni. Nie wychodzimy do ludzi po prostu. I to myślę sobie, że też powinniśmy wziąć od dzieci. Wziąć od dzieci po prostu to, że codziennie możemy z kimś porozmawiać, codziennie możemy spotkać kogoś. Znam takie historie, że ludzie zaprzyjaźnili się w bardzo podeszłym wieku. Że to nie jest tylko tak, że można się zaprzyjaźnić, kiedy się jest dzieckiem. Oczywiście to jest takie organiczne, takie, ja nie dziwię się, Paweł, że ty tęsknisz do tych swoich dziecięcych przyjaźni.
Bo widzisz, problem jest w tym, że mam znajomych, mam przyjaciół, z którymi się spotykam, ale brakuje mi tego... Ja myślę, że gdybym się spotkał z którymś z moich kolegów w naszych domach, nie w tam, gdzie oni mieszkają, gdzie wyemigrowali, nie, tylko w tych naszych domach, dawnych domach, gdzie właśnie tam były samoloty albo fortepian stał, to po prostu by była jakaś podróż, która by pomogła nam jakoś poczuć to, że jesteśmy nie tylko dorosłymi, ale że mamy całe życie, całą jego historię, w której możemy spróbować zaczerpnąć z tego dzieciństwa właśnie coś, czego zapomnieliśmy. Tak, nawet przez to, że się przegadamy, obśmiejemy i może sobie przypomnimy, co my naprawdę myśleliśmy, co my czuliśmy, jak my się do siebie odnosiliśmy i jaka w tym była głębia, w tej prostocie może, której nam teraz zabrakło, bo jesteśmy tacy wykoncypowani, że ho, ho. Moi drodzy, krótka przerwa. Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Na budowie relacji o tym, czego możemy nauczyć się od dzieci. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwa, jak zawsze, zapraszam naszych słuchaczy świetlików na profil Radio Plus pod pierwszy post od góry, gdzie znajduje się forum wymiany myśli dla świetlików. Tam zapraszam do komentowania rozmowy. W Nocnych Światłach tego wieczora rozmawiamy o tym, czego możemy nauczyć się od dzieci. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwa i moi goście, zarazem nasi eksperci tego wieczora. Zapraszam Państwa do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami, do zadawania pytań na Facebooku, na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszam, by z nami kontynuować dzisiejsze spotkanie. I kolejna rzecz, która wydaje się być, no, co najmniej z punktu widzenia dorosłych dosyć istotna, dla dzieci może mieć zupełnie inne znaczenie. Chodzi o to, w co się dzieci ubierają. Oczywiście nie mówię o nastolatkach, bo to jeszcze jest poważna sprawa. To nastolatek tam mniej więcej od 10-12 roku życia już bardzo, bardzo widzi i bardzo chce, szczególnie, że tutaj kwestia przynależności do grupy ma duże znaczenie, ale ja bym chciał cofnąć się do tego wieku stricte dziecięcego, by przyjrzeć się, jak dzieci po prostu traktują swoje ubrania. Przede wszystkim ubrania nie nosi się po to, by zaimponować innym. Poza tym, co jest, myślę, troską, by może powiedzieć zmorą dla niektórych rodziców. Można przy tym je pobrudzić, ochlapać, rozpruć podczas zabawy i tutaj już są kwestie, które no, dla dzieci może nie są specjalnie istotne, ale my dorośli no, w takich sytuacjach już jesteśmy bardzo mocno zestresowani. Jaką przy tym wszystkim mamy perspektywę? Otóż przypominam sobie moją córkę, no więc dziewczynka, no więc to nie są żarty. Dziewczynki jednak mają trochę inne podejście niż chłopcy do ubrań. A więc moja córka miała mimo wszystko takie dwa wymagania dotyczące ubrań. Będzie mogła je zabrudzić i nie będzie jej w nich za gorąco. No, do pewnego wieku nie nosiła jakichś tam koszulek czy spodni po to, żeby zaimponować dziewczynom czy dzieciom, czy ja wiem, no może nawet nauczycielom, czy komukolwiek. No. W każdym razie te koszule czy spodnie nosiła dlatego, że prosili ją o to rodzice. No ale to jest zupełnie inny temat. To już kwestia ubierania dzieci to jest osobne zagadnienie. Natomiast nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek przyszło jej do głowy, żeby zaimponować innym nosząc najnowsze ubrania. Chociaż oczywiście cieszyła się, kiedy pamiętam, że jakoś jej jakiś ciuch kupiłem, lubiła ode mnie dostawać różne ubrania czy sugestie, aczkolwiek nie wahała się, żeby powiedzieć: nie, tato, to jest nie mój styl, albo nie podoba mi się to, wolałabym coś innego, albo niekoniecznie ubrania. A już od pewnego momentu, i to właśnie wtedy, kiedy już była, że tak powiem, osobą w pełni świadomą tego, jak strój zdobi, czy jak jest istotny dla wizerunku. No ja, nie, wiesz, tato, bo ja nie chcę, żeby mi się wysypywało z szafy, chciałabym bardziej oszczędnie, znaczy w sensie takim, żeby nie wydawać pieniędzy w nieprzytomny sposób, żeby nie gromadzić rzeczy, żeby mieć bardziej taki stosunek do dóbr materialnych zdystansowany. Ale skoro mówimy o dzieciach, to nie przypominam sobie, żeby moja córka czuła jakąś presję, żeby dostosować się lub zaimponować. No, w tym przypadku no, ja byłem zadowolony po prostu z czystych koszulek, czy tam spodenek, czy spódnicy. Chociaż też z tym raczej nie było problemu. No parę historii tam było takich, no, że trzeba było zrobić pranie szybkie i albo ratować jakiś ciuch, który był no, na tyle przydatny, że trzeba było go jakoś doprowadzić do stanu używalności. Natomiast skoro mówimy o tym, czego od dzieci możemy się nauczyć, to ja przynajmniej widzę w tym wszystkim to, że ta dziecięca skłonność do ubrań noszonych nie po to, by zaimponować innym, tylko dlatego, żeby było w nich wygodnie, fajnie i już. No to jest jakaś nauka dla nas, dla dorosłych, żeby dobierać ubranie pod względem użyteczności, a nie wrażenia, jakie można wywrzeć na innym. Oczywiście nie chodzi o to, żeby być łachmaniarzem czy popychlem, no, ubierać się w jakieś wory. No nie, no jakieś poczucie estetyki też, no ubranie też o nas mówi. No, natomiast mam głębokie przekonanie, że my jako dorośli tworzący tę cywilizację mamy bardzo niezdrowy stosunek do ubrań. Bardzo niezdrowy. I on niestety ma poważne skutki społeczne i również wpływa na dzieci w sposób niewłaściwy. Mam przekonanie, a nie mówię już o innych rzeczach, które po prostu no, dotyczą kwestii nierówności społecznych, to gdzie te ubrania powstają, za jakie pieniądze, za jakie są sprzedawane, co się potem z nimi dzieje i tak dalej. To jest osobne zagadnienie. Aczkolwiek bolesne i trudne i zawsze kiedy o tym myślę, to jest mi co najmniej przykro. Ale wracając do dzieci, ta wolność dotycząca ubrania, chociaż czasami niektóre dzieci wspominały, a ja miałem taki płaszcz, w którym musiałem chodzić, ten niebieski, a co ja nie chciałem, bo chciałem mieć inny kolor. Ten płaszczyk był koszmarem mojego dzieciństwa. Takie rzeczy też się zdarzają, ale większość dzieci ma jakąś wolność, którą chcę tutaj naprawdę podkreślić, szczególnie wobec naszych przeróżnych zniewoleń dotyczących wizerunku.
Ja powiem krótko, bo jak zacząłeś o tym mówić, Paweł, to mnie się przypomniało, że u mnie w rodzinie jakby była taka sytuacja, że bardzo mocno wpajano nam w głowę taki dress code. Jak się ubrać do kościoła, jak do szkoły, jak na wyprawę w góry, a jak na imieniny do cioci, że to było najistotniejsze. Natomiast nikt się nie czepiał tego, w czym ja chcę chodzić, czy to jest takie ubranie, czy inne. I mam takie poczucie, że myśmy naszym dzieciom zafundowali dokładnie to samo, że oni nie mają takiego, tak jak powiedziałeś o Natalii, to myślę sobie, że u nas też tak jest, że oni nie mają czegoś takiego, że on musi mieć taką czy inną kurtkę, czy takie czy inne buty na przykład, czy coś tam. Natomiast wiedzą, jak się ubrać na jaką okazję. I to jest istotne. I takie zdanie tylko wrzucę, które dla mnie jest po prostu takim wyznacznikiem tego, że mi nie zależy. Znaczy, jeden z naszych synów ma w domu szufladę ze skarpetkami. I jak gdzieś wychodzi, to bierze z szuflady dwie skarpetki i zakłada i wychodzi. Tylko to są dwie różne skarpetki. Znaczy, one nie są z kompletu. Zupełnie absolutnie przypadkowe. Jedna krótka, druga długa, jedna czarna, druga kolorowa. I kompletnie nie robi to nikomu żadnej różnicy. Znaczy, to nie jest istotne. Kompletnie. Dla nikogo, jak się okazuje.
Ja też myślę sobie o tym, że mnie też Paweł bardzo porusza to, co mówisz, jak te ubrania są szyte, gdzie, tak jak mówisz, za jakie pieniądze. Natomiast warto jest sobie powiedzieć, że to jest cały przemysł po prostu, że to jest po prostu biznes i że to nakręcanie kupuj więcej, jeszcze takiej nie masz sukienki, jeszcze takich nie masz butów, jeszcze takiego nie masz płaszcza i to, że ta moda ciągle się zmienia, to jest takie napędzanie tak naprawdę tego biznesu. Natomiast bardzo mnie to zachwyca, powiem, jak w tej chwili podchodzi do tego młodzież, dlatego że jest już bardzo dużo ludzi, którzy podchodzą do tego właśnie tak ekologicznie i naprawdę nie pragną więcej. Natomiast myślę, że najbardziej gdzieś taką grupą, która chce gromadzić, są ludzie, którzy mają około lat 50, 60. To są ludzie, którzy przeżyli PRL.
No tak, no, to jest ten gadżeciarstwo związane z przejściem kryzysu, tak? Jakim było życie w gospodarce niedoboru.
Tak, i tutaj jest tak naprawdę, że no, nie mogłam, były buty na kartki, a teraz mogę pójść i mogę sobie kupić buty. O, i takie bym chciała, i takie bym chciała. Sama się na tym łapię i muszę sobie tłumaczyć, hej, nie jesteś z tą nogą, nie? Po prostu, ale to naprawdę, ale ta chęć, że tak powiem, to jest, myślę, że to jest też związane z takim właśnie często zbyt dużymi zakupami spożywczymi, te nasze święta takie opasłe, no i też ta chęć tak naprawdę posiadania tych płaszczy, tych ubrań. Natomiast powiem tak, to co z dzieciństwa można wziąć, zauważcie, dzieci mają swoje ulubione na przykład ubrania. I ja na przykład pamiętam też z czasów mojej młodości, miałam taki kubraczek, taki płaszczyk krótki, mówiłam na niego fifrak. Tak go strasznie kochałam, że w końcu miał całą podartą podszewkę i już nie było jak go nosić po prostu. On, ja go tak zachodziłam na śmierć. I myślę sobie, że to są takie rzeczy właśnie cudowne i my też jako dorośli możemy gdzieś pomyśleć o tym, że wcale nie trzeba mieć 5 płaszczyków, można mieć ten jeden i można go tak po prostu tak z tą miłością zanosić na śmierć.
Bo mówimy o tym teraz, co możemy od dzieci wziąć w tej kwestii, tylko musimy sobie też uświadomić, że jako dorośli możemy w dzieciach zaszczepić tą chęć posiadania nie wiadomo jakich ubrań i tak dalej. I to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że zazwyczaj, no nie mówię, że zawsze, ale bardzo często, tak powiedzmy, ci ludzie, dla których ubrania są takie istotne, błysk nowej sukienki czy jakichś tam butów, to są ludzie, którzy w ten sposób jakby chowają się za fasadą tego, tych ciuchów. Te ciuchy stają się wyznacznikiem ich statusu społecznego, one świadczą o tym, kto to jest. A tak naprawdę to są, mam takie poczucie, że to często robią ludzie, którzy nie mają nic do powiedzenia, nie mają nic do zaoferowania, tylko po prostu chowają się za tym, bo to jest ich, to ich jakoś określa. Mhm. Bo jak się zastanowić głębiej, na przykład jak się weźmie, widziałem któregoś dnia takie zdjęcia młodych ludzi, takich 30-latków, właśnie tak ubranych super, no i okazało się, że miał tam czapkę za $500, a spodnie za 600, a buty za 2000 i tak dalej, a obok zdjęcie jakiegoś tam multimiliardera, który stał i miał buty za $60, spodnie za $60, bluzeczkę za 20 i kurczę, i jakby okazuje się, że to, bo on ma coś więcej do zaoferowania. On nie musi sobie sztukować ubraniami. Mhm. Tak myślę, że to jest tak samo jak muzycy, aktorzy na przykład, to chociażby Keanu Reeves, tak? Który jest takim zwyczajnym człowiekiem na ulicy. Jeździ autobusami, tramwajami, metrem, nie wiem, je w przydrożnych barach, normalnie chodzi ubrany. Kurczę, jak ktoś ma coś do zaoferowania, to nie musi tego ukrywać za tą fasadą.
Tak, znaczy ja myślę sobie, że tak naprawdę gdzieś nie chodzi o to, żeby no, być takim człowiekiem, który rzeczywiście wszystkiego sobie żałuje, ale też, żeby rzeczywiście kupować ubrania, które, po pierwsze ubrania, na które nas stać, bo kupienie sobie ubrania, do którego zaczynamy się prawie że modlić i bać się, że jak się z nim coś stanie, to nie wiem, nie mogę usiąść na ławce na przykład, bo to jest płaszcz, który jest potwornie drogi i on tam może się nim zaczepić o coś, to jest jakiś nonsens. Tego możemy się też uczyć od dzieci. Tak jak mówiłaś, twoja Natalia mówiła, że ubierz mnie tak, żebym mogła pójść się bawić w błocie na przykład, nie? I teraz myślę sobie, że to jest bardzo ważne, że no bo ubranie może się zniszczyć i to musi być ubranie, którego zniszczenie nie będzie dla mnie oznaczało końca świata. To po prostu myślę, że to jest takie podejście, trzeba mieć zdroworozsądkowe. Mamy też różne poczucie estetyki, natomiast bardzo ważne jest to, że ja mam się w tym dobrze czuć, a nie jest to ubranie po to, żebym teraz mogła, miała komuś tam zaimponować na przykład, nie? To ubieramy się też dla siebie. A też tak jak mówiłeś, Paweł, przekazujemy też jakąś informację. Ubieramy się stosownie do wieku, stosownie do wykonywanego zawodu.
Do okoliczności.
Do okoliczności. No jakby gdzieś, no, żyjemy w społeczeństwie, tak? I to jest bardzo ważne.
Nie, a to też jak na przykład, bo dzieci zazwyczaj, nasze przynajmniej, nie miały takiego czegoś, że coś muszą mieć, bo ktoś ma. Ale był jeden wyjątek. Przypomniałem sobie.
Glany.
Glany musiały być.
Ale ja pamiętam, jak się zaczęła moda na bycie ruchy, no to ja, tak się umówiliśmy w klasie, że im więcej osób będzie miało jakieś tam takie, jakie były, znaczy jakieś takie, no dzisiaj bym czegoś takiego na siebie nie założył, ale chcieliśmy wszyscy mieć takie dżinsy, bo one miały jakieś takie śmieszne kieszenie z tyłu i pewnego dnia się tak zebraliśmy wszyscy, którzy mieliśmy takie spodnie, udało nam się wymusić na rodzicach, żeby nam je kupili, zebraliśmy się, wzięliśmy się tak za ramiona i przeszliśmy przez całą długość korytarza tam i z powrotem w szkole, żeby wszyscy widzieli, że mamy takie same spodnie, jakby to było najważniejsze. Tak, no śmieszne to było, no ale to już były klasy 5-8, to miałem chyba, to było no coś koło 7 klasy, więc to już trochę mental jest taki powiedzmy, już jest, nie jest taki prosty jak u dziecka. To już tam się zaczyna komplikować, a ponieważ mózg jest jeszcze za mały, żeby był w pełni dorosły, a za duży, żeby być dziecięcy, to tam się w tej głowie dzieją różne dziwne rzeczy. Dzisiaj w Nocnych Światłach, których półmetek właśnie minął przed momentem, bo niespełna minuta po północy, rozmawiamy tego wieczora w ramach cyklu Na budowie relacji o tym, czego możemy nauczyć się od dzieci. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwo, jak zawsze, mile widziani jesteście i zaproszeni do współtworzenia programu, pisząc do nas na Facebooku, na profilu Radio Plus. Pod pierwszym postem od góry jest na to miejsce. Widzę, że pojawiają się kolejne wpisy. Za chwilkę będziemy je czytać i zachęcam Państwa do twórczości, aby tam ją zamieszczać. Bardzo, bardzo nam miło będzie to czytać. Wracamy za moment po piosence. Od 5 minut mamy wtorek, 24 września. Nocne światła trwają od godziny z małym okładem. I druga część programu przed nami, będziemy do godziny pierwszej jeszcze z Państwem, druga godzina dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. W cyklu Na budowie relacji rozmawiamy tego wieczora o tym, czego możemy nauczyć się od dzieci. A Państwo, jak zawsze, jesteście zaproszeni do współtworzenia programu, dodawania swoich komentarzy, myśli, wątków, do zadawania pytań. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry jest na to miejsce w komentarzach pod tymże postem, który anonsuje, no teraz już trwający program. I a propos jeszcze ubrań, o których mówiliśmy przez ostatnie minuty, Monis napisała do nas: moja córka 7 lat ubiera się w rzeczy, które ma pod ręką, ma w sobie duży luz w tym, czego brakuje dorosłym, nie patrzy na metki i firmy, cieszy się z każdej małej nowej rzeczy lub nawet rzeczy, które dostanie od sąsiadki po starszej córce. Tego brakuje nam dorosłym, bo zbytnio przyjmujemy się tym, w czym chodzimy, by zadowolić innych, a dzieci pokazują nam, że najważniejsze jest to, by dziecku było dobrze. A w dodatku, jeśli się pobrudzi, to mało się przejmuje, mówiąc: mama, przestań, to się wypierze. Dopóki człowiek dorosły nie wejdzie w ten świat dziecka i jego mody, dopóty dziecko będzie szczęśliwe i dokonywało samodzielnie wyboru takiego, jaki chce. Słuszna uwaga. Bardzo dziękujemy za ten wpis. Zapraszamy, by dzielić się kolejnymi z nami, nie tylko dotyczącymi ubrań, bo teraz chcemy przejść do rzeczy no dużo ważniejszej niż ubrania, bo bóle życia mamy wszyscy, dzieci też. Nawet jeżeli to są z naszego punktu widzenia małe bóle, ale dla dziecka to są duże bóle, dużo duże płacze i trzeba nieraz dziecko uspokajać albo smutki jego leczyć. No właśnie, ale jak? Najlepiej to robi pocałunek, przytulenie, a nie nowe zabawki. Mnie wcale nie cieszyły nowe zabawki, kiedy rodzice mi proponowali, że z jakiegoś tam powodu, kiedy na przykład byłem chory, że trzeba się było szczepić, robić zastrzyki, to mama mi kupiła samochodzik albo coś tam. No okej, fajnie, ale ja naprawdę wolałbym, żeby mama posiedziała ze mną, potrzymała mnie za rękę wtedy, tylko może nie potrafiłem tego wyrazić, albo bardziej myślałem o tym, że za chwilę będę skłuty kolejnym zastrzykiem, który nie był przyjemny. No i pamiętam, znowu się odnoszę teraz do swoich ojcowskich doświadczeń, kiedy moja córka była malutka, była bardzo taka żywa, zrywa sreberko, no jak większość dzieci. No i z czym to się wiązało? No z obdartymi kolanami, z obitymi, czasami z obitą buzią, ze zdartymi rękami, no bo kiedy się obdziera kolana, chce się tylko jednej rzeczy, aby mama, tata podniósł, ucałował i powiedział, że wszystko będzie dobrze. Dziecko nie prosi o nową zabawkę. Pragnie po prostu miłości, bezpieczeństwa i takiego zapewnienia, że to jest ten moment przykry, ale on się skończy. I to jest to antidotum na ból i myślę, że żadne dziecko nie zamieniłoby go na nic innego. Takie dziecko, które po prostu w prosty sposób czuje i wie, co zaspokaja jego prawdziwe potrzeby. Jaki z tego wyciągam wniosek, jaką lekcję życia? Naprawdę nie jest rzeczą dobrą, by szukać rzeczy po to, żeby złagodzić ból, który pojawia się w życiu. Bo ten ból z tego powodu się nie zmieni. To myślę o tym dużo głębiej. To nie chodzi tylko o to, żeby jak się pojawi jakiś problem w życiu, to skoczyć sobie kupić nowy ciuch, albo jeżeli ktoś kogoś na to stać, no to nowy motocykl, czy nowy samochód, albo nie wiadomo co tam, albo obraz na ścianę, który kosztuje w antykwariacie grube pieniądze. Bardziej chodzi mi o to, że możemy sobie znaleźć różne rzeczy, które de facto nie są rzeczami, ale są zaspokajaczami. To może być cokolwiek, to może być alkohol, to może być ucieczka w cokolwiek, co nam daje bardzo i nieprzyjemną i pogłębiającą się ułudę, która prędzej czy później musi się skończyć, to w sposób bardzo bolesny, bo zamiast tego szukać miłości, akceptacji i bezpieczeństwa możemy w dużo, powiedziałbym, prostszy i ciekawszy sposób. I być może kobiety mają lepszą zdolność do tego, kiedy spotykają się na tak zwane babskie rozmowy z przyjaciółkami i potrafią sobie jakoś wiele rzeczy wytłumaczyć przez po prostu zwykłą obecność, wysłuchanie siebie i żadne tam porady, ale po prostu jakąś serdeczną obecność. Mężczyznom jest dużo trudniej. Oczywiście można się spotkać z przyjaciółmi, pogadać, ale wiesz, jest problem i tak dalej. No wiadomo, że te męskie otwieranie się w problemach to jest rzecz trudniejsza. Kobiety mają chyba więcej z dziecka i to doceniam, muszę powiedzieć, chylę czoła.
Wiesz, Paweł, pewnie tak, statystycznie tak jest. Natomiast myślę sobie, że to, czego możemy się uczyć od dzieci, to właśnie takiego proszenia o wsparcie, bo co robi takie dziecko? Ono przyjdzie zapłakane i ono się przytuli albo pozwoli się przytulić. Natomiast my dorośli często jesteśmy w takiej pozie. My nie, kiedy nawet nas coś boli.
Szczególnie mężczyźni.
Tak, ale kobiety też. Kobiety też. Myślę sobie, że to jest tak, że ten świat, który pokazujemy na Facebooku, taki uśmiechnięty, taki szczęśliwy, taki świat sukcesu, gdzie wchodzimy tak naprawdę w te role takich ludzi, którzy dla otoczenia sobie bardzo dobrze radzą i potem przyznanie się, że coś mi się wysypało, coś mi się nie udało, powiedzenie tego czasami nawet jednemu człowiekowi jest bardzo trudne. I my dorośli mamy problem z tym tak naprawdę, żeby gdzieś właśnie, czy tak fizycznie, czy tak w ogóle, no tak rozpłakać się, powiedzieć, czuję się bardzo źle, czuję się, nie wiem, zagubiona, czuję się jakoś, nie wiem, pominięta, czy czuję się po prostu jakoś rozczarowana. No gdzieś ta potrzeba jednak trzymania tej fasady jest bardzo taka silna. To jest coś takiego, no jest jeszcze takie wyobrażenie też, myślę, że świat od nas tego oczekuje. Ja wiem, że doświadczeniem wielu dzieci jest również to i to jest zbrodnia, że rodzice mówią, oczekują, że się nie będzie mazgaić, że tak powiem, tak? Natomiast no, to jest wielka rzecz, jeśli my jako ludzie, czy mali, czy duzi, potrafimy się otworzyć i mamy przed kim. Także myślę sobie, że to jest szalenie ważne, żeby gdzieś budować te relacje, żeby gdzieś otwierać się, że nawet jeżeli musimy gdzieś tą fasadę mieć na zewnątrz, to żeby była chociaż jedna osoba na świecie, przed którą możemy być prawdziwi.
Moniz jeszcze do nas napisała kolejny wpis autorki. Córka od 3 tygodni ma 1 klasę, wraca ze szkoły smutna, bo mówi, że wiele dzieci nie bawi się z nią i że jest samotna, więc mało się odzywa w szkole, dopiero w domu oddaje swoje przeżycia nadmiernym gadulstwem i przytulaniem. No proszę. No dobrze, że ma taką przestrzeń, prawda? Od tego jest rodzina dla dziecka, żeby dziecko mogło się wygadać i wyprzytulać.
Tak, dobrze, że nie mógł się udawać przed mamą gwiazdy.
Ale powiem więcej. Mówisz, Paweł, że dziecko się może wygadać i poprzytulać. Ale chcę powiedzieć, że my też byliśmy tymi dziećmi i jesteśmy dalej tymi samymi ludźmi i też tego potrzebujemy. Też potrzebujemy, żeby się wygadać, żeby ktoś nas przytulił, żebyśmy, nie wiem, no... To jesteśmy tymi samymi ludźmi i potrzeby mamy takie same.
Absolutnie zgadzam się z tobą, tylko problem polega na tym, że my dorośli nie prosimy często o wsparcie. My przejawiamy tą potrzebę, czy zamiast powiedzieć komuś, przytul mnie, porozmawiaj ze mną, jest mi trudno, to co robimy? Mówimy, bo ty w ogóle się mną nie zajmujesz, bo ty w ogóle o mnie nie dbasz. Czyli tak naprawdę nie potrafimy tak po dziecięcemu, tylko zaczynamy od razu właśnie od pretensji, od urazy, od żalu.
To bardzo istotna rzecz, bo Magdalena napisała tak. Dzieci są szczere, nieskomplikowane i zawsze są sobą, nie udają kogoś innego, nie komplikują rzeczywistości. Mając dziecko, rozumiem, dlaczego Pan Jezus postawił je apostołom za wzór i powiedział, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I coś jest na rzeczy, bo staram się sobie właśnie usilnie przypominać teraz, w czasie naszej rozmowy, ten czas, kiedy te pierwsze dwie klasy szkoły podstawowej. To był chyba mój ulubiony czas w szkole, może też dlatego, że byłem trochę poza takim oficjalnym programem nauczania, ponieważ już umiałem czytać i pisać i właśnie poszedłem do szkoły z tymi umiejętnościami, na które są kładzione główny nacisk, jeśli chodzi o te pierwsze lata nauczania, więc ja miałem dosyć dużą wolność i tam sobie po prostu prace plastyczne robiłem, ale pamiętam właśnie te czasy, kiedy do szkoły się chodziło trochę jak do zabawy, na podwórko. To były chyba... Mówiąc o przedszkolu i tych pierwszych dwóch klasach szkoły podstawowej, takie miejsca, gdzie etykiety raczej nie istnieją. Owszem, no, spatrzyło się z podziwem na kolegę, który miał najnowsze komiksy z Supermanem, Batmanem i King Kongiem i to rzeczywiście to robiło wrażenie. Tutaj to bez dwóch zdań, ale... posiadanie nawet najbardziej wymyślnych rzeczy nie było związane z charakterem, z osobowością. Raczej wszyscy się w jakiś sposób akceptowaliśmy. No wiadomo, że do jednych było bliżej, do drugich dalej, ale wszyscy po prostu bawili się ze wszystkimi, nawet z dziewczynami, pamiętam. To był chyba jeszcze ten moment, w którym z dziewczynami się rozmawiało i oczywiście, kiedy my rozmawialiśmy o Winnetou, no to mieliśmy na myśli zupełnie co innego, żeby być... no, czerwonoskórym, takim szlachetnym Indianinem, one patrzyły na chyba Piera Bryce'a, jeśli dobrze pamiętam, mówiły, jaki on jest taki ładny i taki piękny. No, nam to niekoniecznie jako chłopakom się podobało, no bo właśnie, no co, to przecież nie chodzi o to, żeby być winetu, żeby być ładnym, tylko żeby być dzielnym. No i właściwie wszyscy byliśmy na równych prawach. To jest chyba, że nie było takich osądów. Wracając do tego wątku ubraniowego, no faktem jest, że wtedy wszyscy chodziliśmy w jakichś tam mundurkach szkolnych. No, kto, kto wie, czy nie byłoby to naprawdę fajne, gdyby świat zaczął przypominać pierwszą, drugą klasę podstawówki. No. Dla mnie to jest jakaś lekcja życia, żeby oceniać ludzi po ich sercach i charakterze, oceniać bardziej ich postępowanie, a nie osądzać ich jako osoby po jakimś nieznaczącym zewnętrzu, no co trzeba przyznać, jest jakimś dużym wyzwaniem dla mnie, naprawdę bardzo dużym wyzwaniem. Im jestem starszy, tym bardziej widzę, jak taka skłonność do osądzania drugiego człowieka jest no, jakimś takim automatyzmem, z którym naprawdę trzeba walczyć, bo wracając do Ewangelii, no nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. No, to jest naprawdę poważna sprawa.
Jasne. Paweł, dla mnie też bardzo ważne jest to, że od małych dzieci możemy uczyć się wybaczania. Pamiętacie te sytuacje na podwórku, kiedy dzieci się pokłóciły, ale one za chwilę już bawiły się razem, albo następnego dnia bawiły się razem. To była taka sytuacja, za chwilę znów cieszę się za dzień, za dwa na twój widok, z nadzieją na dobrą zabawę. I tak naprawdę, jeżeli dorośli nie włączyli się w tą kłótnię, to dzieci zawsze dochodziły do porozumienia.
Otóż to, jeśli rodzice nie namieszali, to uważaj na niego, albo nie baw się z nim, albo no to popatrz, jak ci takie coś zrobił, to następnym razem zrobi ci jeszcze gorzej. Tak.
Także to było niesamowite, kiedy pamiętamy nasze koleżanki czy kolegów z dzieciństwa, nie ma takiej sytuacji, nie ma takiego kolegi, z którym się nigdy nie pokłóciliście. Nie ma. Po prostu były różne sytuacje.
Ale oczywiście, to takie zażarte były czasami kłótnie.
Ale oczywiście, ale dzisiaj, ale i wtedy, prawda? Mówiliście, to są moi najlepsi koledzy, to są moje najlepsze koleżanki. Zobaczmy sobie, co się dzieje teraz w dorosłości. Często jakiś nieduży zgrzyt i ludzie latami sobie to pamiętają i latami sobie to wypominają. Ja myślę sobie, że to też bardzo takie jest piękne w dzieciach i myślę, że też powinniśmy gdzieś mieć taki wzgląd na to, że wszyscy popełniamy błędy. I że tak naprawdę to nie zmienia sytuacji. My możemy dalej się znać, kolegować, lubić. Możemy sobie to wyjaśniać oczywiście. Gdzieś jakoś strasznie zrobiliśmy się tacy, my dorośli, tacy delikatni na honorze, bym powiedziała.
Oj tak. I ponosimy tego konsekwencje potem długo. W Nocnych Światłach dzisiaj w cyklu Na budowie relacji o tym, czego możemy nauczyć się od dzieci. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Zapraszam Państwa jak zawsze każdego wieczora, tak i dzisiaj, na facebookowy profil Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry jest forum Wymiana Myśli dla Świetlików. Tam zapraszam do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami, doświadczeniami, refleksjami. Także do zadawania pytań, jeżeli Państwo chcieliby coś wyjaśnić. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry, a po piosence wracamy na dalszy ciąg rozmowy. W Nocnych Światłach tego wieczora cykl Na budowie relacji, a w nim rozmawiamy o tym, co do budowania dobrych relacji może być bardzo potrzebne, a nawet kto wie, czy nie niezbędne. Mianowicie o tym, czego możemy nauczyć się od dzieci. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Facebook czeka na Państwa komentarze, refleksje, myśli, doświadczenia, wątki, pytania. Tam zapraszam, gdzie zwykle, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry, forum Wymiany Myśli dla Świetlików do pierwszej, czynne i czeka na Państwa myśli, które współtworzą program. Monika napisała: dziecięca niewinność, szczerość i prawda w emocjach to jest to, czego nam potrzeba, szczególnie w dzisiejszym skomplikowanym i pełnym chaosu świecie, żebyśmy mogli sobie przypomnieć albo uwierzyć, jaki jest cel naszego ziemskiego życia tutaj. No proszę, taka głęboka refleksja, która odnosi się do prostoty dziecięca i jednocześnie jest pytaniem o sens. Co już pozwoliłem sobie tutaj zacytować na początku, co mnie właśnie zafrapowało i co ukierunkowało na ten dzisiejszy temat. Ta myśl, którą swego czasu przeczytałem, która tak mnie poruszyła, podczas gdy my staramy się uczyć nasze dzieci wszystkiego o życiu, a one uczą nas, o co w tym życiu chodzi. Coś jest w tym na rzeczy, nie tylko na rzeczy, ale ma w tym wszystkim dużo sensu to, o czym dzisiaj rozmawiamy. I gdyby skupić się tylko na tym, co świat nam mówi o w takiej powierzchowności swojej, to naprawdę możemy bardzo łatwo pogubić nie tylko to, co nam zostało z dzieciństwa, ale nawet to, co my wypracowaliśmy jako ludzie dorośli. Wakacje minęły i jak sobie zapewne Państwo przypominają te czasy, kiedy byliście dziećmi, z wakacji przywoziło się górę nowych zabawek, no bo wiadomo, że gdzieś tam nad morzem albo w górach, albo gdzieś tam to pojawia się ciupaga, to jakaś kaczka, to jakieś kółko do pływania. No i owszem, one początkowo wywoływały jakąś ekscytację, a nawet takie zabawki, które były przez dzieci bardzo pożądane, prędzej czy później, czasami po dwóch albo trzech dniach, były odsuwane na bok, a dzieci powróciły do swoich takich wypróbowanych zabawek, do jakiegoś takiego wyleniałego misia, albo tej lalki, taka, której jedno oczko tam się nie zamyka, albo ten samochodzik, no taki mój ukochany samochodzik. Ja miałem takie dwie nyski. Jedna była niebieska, druga czerwona i ta jedna miała taką skrzywioną ośkę i taki ułamany zderzak i ona była taka kochana, taka biedna i ja ją najbardziej kochałem. I ona nawet jak tak na tej krzywej ośce nie mogła dogonić innych, to ja tak dawałem jej fory i ona zawsze wygrywała w tych wyścigach, bo po prostu chciałem, żeby miała jakiś taki, za to, że ma ten tą ośkę skrzywioną i ten ułamany zderzak z błotnikiem, żeby miała coś chociaż więcej z życia. No, po prostu. Te nowe zabawki, o których myśleliśmy, że dzięki nim dzieci będą szczęśliwsze, wcale tego nie sprawiły i mi też to wcale nie sprawiało jakiejś wielkiej radości. One po prostu zaczęły przeszkadzać, bo trzeba je było zbierać, no bo gdzieś tam to pudło z zabawkami, no wiadomo, że one, żeby się dostać do czegoś, to trzeba było to wydobyć, a żeby wydobyć, to trzeba było wydobyć wszystko. Co ja z tego, szczególnie z tego wspomnienia tej niski jednej, jakiś wniosek wyciągam? Naprawdę często myślimy, ja widzę, na tym się łapię, że dobra materialne wniosą do naszego życia jakieś trwałe podekscytowanie, ale w większości przypadków one po prostu przeszkadzają.
Przede wszystkim nadmiar zabawek pozbawia dzieci kreatywności, bo jeśli mamy tak naprawdę do każdej zabawy gadżet, to my nie musimy nic wytworzyć. I nie musimy sobie nic jakoś dosztukować naszą wyobraźnią. Czyli zabawa, kiedy dziecko musi samo stworzyć pewne elementy do tej zabawy, uczy je twórczości. Jak pamiętacie, zresztą każde dziecko właściwie, jeżeli nie ma zabawek, to ono potrafi bawić się sznurkiem, patykiem, liśćkiem, kapslami, tak. Tworzyć jakieś opowieści, nadawać znaczenie różnym przedmiotom. Na przykład, Pawle, wspomniałeś o tych widoczkach. No to polegało to na tym, że należało zebrać jakieś ładne kwiatki, kawałek szkiełka, wykopać dołek, zrobić widoczek, przykryć, ułożyć kwiatki, przykryć szkiełkiem, a następnie należało zakryć ten widoczek i oznaczyć go jakoś, bo następnego dnia można było przyjść i zobaczyć widoczek na przykład. Ale to była twórczość. To była twórczość i z czego ona była? To nic nie kosztowało. Rosły jakieś sobie polne kwiatki i był kawałek szkła na przykład, tak? Którym można było, kawałek szyby, którym można było tak naprawdę ten widoczek przykryć. Czy na przykład zabawa w dom, która polegała na tym, że z jakichś patyków, cegieł budowaliśmy sobie jakieś przejścia, jakieś domy, i umawialiśmy się, tutaj są liście, tutaj jest łóżko, tutaj jest kuchnia, tu będziemy gotować. Wszystko było takie umowne, ale to trzeba było dużo wyobraźni, trzeba było zgromadzić ten materiał. Nie mieliśmy kuchni takiej, jak teraz można kupić sobie kuchenkę dla dzieci z garnkami i tak dalej, i tak dalej. To nie o to chodzi teraz, żeby całkiem nie kupować tych rzeczy, tylko są takie zabawki, które są tak naprawdę do niczego, takie durnostojki. Taka na przykład zabawka, która po prostu gra. Wciska się przycisk i ona gra. No i co więcej, nic ona nie robi tak naprawdę zasadniczo, nie? Jak sobie myślę o tych chłopcach, którzy biegali z tymi patykami i robili ta, 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 to oni musieli wiedzieć, jaki ten dźwięk wyda ten pistolet. Natomiast teraz mamy takie, które i błyszczą, i robią to ta, 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 ta za dziecko, prawda? A do tego wszystkiego to dziecko nie bardzo ma się z kim pobawić, bo koledzy po prostu w domach siedzą albo przed komputerami. Więc już nawet nie ma z kim pobiegać, prawda? Pobawić się w tego rudego i w ten czołg. Ja pamiętam z dzieciństwa na przykład zabawa w królewny, na przykład jak się bawiłyśmy, nie miałyśmy strojów królewien. Trzeba było zrobić ten strój z jakiegoś tam szalika, z jakiegoś ręcznika, z jakiejś sukienki mamy. Na głowę zakładałyśmy sobie rajstopy, bo otóż wtedy miałyśmy takie długie włosy. Te nogawki to były te włosy królewien, prawda? I to było, słuchajcie, to było naprawdę coś ciekawego, bo to było pewne. Jeśli dziecko dostanie za dużo tych elementów, za dużo, to jeżeli tych zabawek jest tak dużo, że ono przysypuje tak naprawdę, te dziecko, te zabawki przysypują, to jest taka sytuacja, że dziecko chodzi w pokoju z kąta w kąt, weźmie jedną zabawkę, rzuci, weźmie drugą zabawkę, rzuci. Trudno się skoncentrować w takiej sytuacji.
Ja miałem 3000, pamiętam, dostałem od ciotki, która prowadziła sklep taki spożywczy, tam otwierała klientom, jak napoje były, to otwierała butelki w taki sposób, żeby nie zniszczyć kapsla. I dostałem od niej takie wielkie pudło z 3000 kapsli. I mój kolega Andrzejek miał też tak bardzo dużo kapsli w domu, więc się spotykaliśmy i te wszystkie kapsle były jakoś tam oznaczone różnymi rzeczami i potem robiliśmy bitwę. Te kapsle, dwie armie na siebie nacierały i teraz jak się kapsel przewrócił do góry dębkiem, no to znaczy, że żołnierz zginął, tak?
Nie żyje, kapsel nie żyje.
Nie żyje. Słuchajcie, no kurczę, ale to można było godzinami się bawić, teraz tworzyć scenariusze takie czy inne. Słynne 2,5 potęgi, Andrzej będzie wiedział, o co chodzi, jeżeli słucha, to będzie wiedział, słynne 2,5 potęgi na przykład. No kurczę, no to a żeby było ciekawiej, to u niego w domu stał model ścigacza takiego torpedowego, ponadmetrowej wielkości, ale myśmy się nim nie bawili, bo jakoś to nudne było. No co z tego, że stał? No i co? No niech sobie tam stoi, tak? Ale kapsle to mogły być wszystko. Można było z kapsla zrobić wszystko.
Tak, no tak, już nie mówiąc o corocznym wyścigu pokoju, lista startowa i robienie przecież wyścigów. No 3000 kapsli, no to muszę ci powiedzieć, że wystarczyłoby chyba na ładnych paręnaście lat, no bo z reguły to było chyba tam około 15 zespołów po 7 kolarzy, czyli około setki, no to na 30 lat, no to mogłoby...
Ale jeszcze się steryną zalewało te kapsle.
Tak,
żeby
tak, przecież... flagi, oczywiście musiał chodzić, tam się przecież szlifowało, polerowało, żeby one ładnie chodziły po tej desce. No, zależy, gdzie się grało. Czy to były trasy w terenie, czy to były trasy dookoła piaskownicy.
Nasza ulubiona trasa to była wokół kościoła, bo był fundament kościoła i taka przymurówka była wysoka, na 40-50 centymetrów i ona miała szerokość tak około 10 centymetrów dookoła kościoła. Ale między, na przykład schody były, więc trzeba było przez te schody jakoś tam przebrnąć i tym podobne. No cała to, trasa to dookoła kolarstwo
przełajowe.
No było coś.
Tak. I wiecie co, zobaczcie jak się nam zrobiło miło, jak żeśmy się od razu uśmiali, jak żeśmy wrócili do tych lat i ja myślę sobie, że właśnie tego nam bardzo potrzeba, w tej dorosłości, żeby tak się właśnie czasem pobawić.
No właśnie dlatego brakuje mi tych moich kolegów z dzieciństwa, z podwórka, z którymi chciałem sobie właśnie powspominać. To, bo owszem, z moimi przyjaciółmi możemy sobie powspominać jak każdy miał, ale to nie byli ci, z którymi grałem w te kapsle. No właśnie, to jest ten żal, który wyraziłem na początku dzisiejszego spotkania, mówiąc o tym, że wszyscy moi koledzy się rozjechali albo nie żyją, no cóż, nieszczęśliwie, albo po prostu są nie wiadomo gdzie, no i są nie do odnalezienia. I właściwie wszyscy na moim podwórku zostałem tylko ja z mojego pokolenia. No.
Mhm. Ale też zobaczcie, w tej zabawie cudowna była też ta zabawa, ale też najatrakcyjniejszy był ten kolega, ta koleżanka, czy ci koledzy ze swoją energią, ze swoim pomysłem, ze swoją kreatywnością i nikt nie zastanawiał się, czy ten kolega ma buty takie, czy inne, prawda?
No tak, czy tak. No przecież jak graliśmy w statki albo w pikuty, no to było zastanawiające. Znaczy nikt nie chciał grać przeciwko Januszowi, bo on po prostu, on potrafił zawsze, nie wiem jak on to robił, w każdej sytuacji nawet w kamienistą jakąś ziemię wbić nóż, po prostu. Z głowy, z ręki, w ogóle nie wiem, z powietrza, dosłownie. Nikt nie chciał grać przeciwko niemu, bo on zawsze wygrywał.
Ale też zobacz, Paweł, ale też w tej wspólnej zabawie każdy był ważny, bo tej zabawy nie byłoby bez tej grupy. Zbierała się grupa i graliśmy na przykład obijając piłkę o hotel robotniczy w Króla Skoczka. No i musiało być ileś tam osób, żeby grać w tego Króla Skoczka, nie? Więc po prostu każdy był ważny. I to było naprawdę, czy powiedzmy jakieś ewolucje robiliśmy na trzepaku, albo skakaliśmy w gumę.
No a teraz trzepaki wycięte. Tak.
No właśnie.
Nie ma. Zakaz nie ma. W piłkę na każdym osiedlu, tablice
tak
jest, wielkie.
Tak. Moi drodzy, no jest jeszcze jedna rzecz a propos zabawek. Bo kiedy jest ich zbyt wiele, to naprawdę to przeszkadza w cieszeniu się tymi najlepszymi, ale im więcej mamy zabawek, tym więcej czasu też spędzamy na ich sprzątaniu. I im więcej dóbr posiadamy, tym one są bardziej absorbujące. No teraz jeszcze wszystkie firmy powymyślały to, że każda firma ma swój własny jakiś program, do tego oczywiście odpowiednie sterowniki, więc trzeba mieć kabel taki, który będzie się dogadywał z tym telefonem, albo z aparatem fotograficznym, albo z tabletem, a to nie jest tak, że ma się uniwersalny. Teraz ten się dogaduje z lodówką, tamten się dogaduje z telewizorem. To wszystko wymaga naprawdę od nas coraz więcej nie tylko wiedzy, ale również i zakupów, bo oczywiście sprzedawca doradzi, prawda? No proszę pana, bo panu brakuje tego, tam urządzenia peryferyjnego, albo jest nowa aktualizacja, więc wie pan, no to trzeba do tego jeszcze dokupić to czy tamto. To wtedy zyskuje nowe szersze możliwości, nowy dysk trzeba wymienić w komputerze, bo ten to już zdycha, no i tak dalej, i tak dalej. No więc im więcej mamy zabawek, tym więcej czasu spędzamy na ich sprzątaniu, albo w ogóle na całej uwadze, którą poświęcamy tym zabawkom, a jeżeli by sięgnąć pamięcią do tego rytuału zabawy codziennego, no to pamiętamy na pewno, że co wieczór przed snem, no prawie co wieczór, trzeba było tę zasadę honorować, że sprzątamy zabawki, bo inaczej się nastąpi na klocek i on się albo zmiażdża, albo komuś zrobi kuku. No więc im więcej zabawek wyciągamy z szafy, czy tego z pudła, ja miałem takie wielkie pudło, taki karton, w którym to wszystko trzymałem, im więcej czasu spędzamy na ich, więcej wyciągniemy, tym więcej czasu to wymaga sprzątania. Miałem straszny bałagan, bo wrzucałem to po prostu jak leci. No i potem, żeby właśnie dotrzeć do tego, co chciałem, to trzeba było znowu wszystko wyciągnąć. W rezultacie, co jest najbardziej istotne, mniej czasu mamy na samą zabawę. A poza tym ona finalnie kończy się jakimś takim, no niespecjalnie przyjemnym epizodem, który czasami się przeciąga i przeciąga i przeciąga. Więc ta lekcja, którą ja dzisiaj jakoś z tego wyciągam, już w takim widzeniu, w optyce dorosłego człowieka, im więcej posiadamy rzeczy, tym więcej czasu potrzeba na zajmowanie się nimi, ich porządkowanie, sortowanie, oprzyrządowanie. I to bywa albo absorbujące, albo kosztowne.
To prawda. To prawda, bo wszystkie rzeczy, które posiadamy, również posiadają nas.
Otóż to.
Tak jest. I no właśnie, to pamiętanie o nich, to porządkowanie ich, to grupowanie, to częste takie problem, że gdzieś to mam, ale nie wiem gdzie. Bo trzeba, tak jak powiedziałeś, Paweł, gdzieś to po prostu upchnąć i przy kolejnych porządkach znajdujemy jakąś rzecz i mówimy, o, to taką mam rzecz, rzeczywiście, ale ona się przyda, ona się na pewno przyda, no ale chowamy ją gdzieś do jakiejś przepastnej szuflady, przywalając innymi rzeczami, ponieważ mamy ich bardzo dużo, no i jak ona była, nawet by się już przydała, to my nie pamiętamy, gdzie ją mamy po prostu. I to, no, przy takiej dużej ilości rzeczy ja sama widzę, że po prostu zaczynam obrastać, ale Problem polega na tym, że w pewnym momencie wszystko jest ważne. Wszystko jest ważne i wszystko jest potrzebne.
A, sztuka selekcji. Sztuka selekcji.
Problem pozbywania się przedmiotów, widzę, że jest duży. Co jakiś czas zdobywam się na to, że się pozbywam jakichś rzeczy, ale zawsze w takim myśleniu, ojej, a jak potem będzie potrzebne, to co?
Jak będzie wyglądało moje życie bez tego?
Bez tego, tak.
Ale wiecie co, jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć a propos tego, tej zabawy dziecięcej, że my rodzice jakby zapominamy o tym, że dla dziecka nasza obecność w tej zabawie często jest czymś no, absolutnie wyjątkowym. To jest po prostu nagroda największa, jaka może być, kiedy my bawimy się na jego warunkach, czy jej. Czyli nie my ją wciągamy do naszego świata, który jest pełen jakichś tam ograniczeń, tylko dajemy się zaprosić do tego ich świata. Poznajemy ten ich świat. Przy okazji uczymy się od nich takiej beztroskiej zabawy. Takiego czegoś, że nic nie muszę. To, że, tu może, mogę się cieszyć chwilą. Po prostu tym, że jesteśmy ze sobą. Nie? Mhm. To jest takie...
Bardzo nader istotna myśl. Krótka przerwa, ostatnia już tego wieczora w Nocnych Światłach, bo po niej również ostatnia część, w której będziemy domykać rozmowę dzisiejszą, którą poświęciliśmy tego wieczora w cyklu na budowie relacji, pytaniu, próbie odpowiedzi na pytanie, czego możemy nauczyć się od dzieci. Beata i Bogdan Janowscy nam pomagają, w tym mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Też Państwo macie ostatnie jeszcze około 20 minut, 18 dokładnie, na to, żeby do nas napisać na Facebooku profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa komentarze, myśli, refleksje, pytania, jeżeli ktoś chciałby coś wyjaśnić. Zapraszam. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Za chwilę wracamy na ostatnie minuty dzisiejszego spotkania. Za 14 minut minie godzina pierwsza. Niespełna kwadrans nam pozostał do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które w ramach cyklu na budowie relacji poświęcone jest próbie odpowiedzi, znalezienia odpowiedzi na pytanie, czego możemy nauczyć się od dzieci. Beata i Bogdan Janowscy, współtwórcy cyklu, nasi eksperci tego wieczora, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. A Państwo macie jeszcze swoje paręnaście minut, by napisać do nas na Facebooku profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. To jest miejsce na Państwa twórczość. Tam zapraszamy, by dzielić się swoimi komentarzami, myślami, refleksjami. Zapraszam, bo ostatnie minuty dzisiejszego spotkania. Na koniec chcę wywołać rzecz następującą. Otóż to, czego nam brakuje, na co nam brakuje czasu poza wakacjami, może są osoby, które o to dbają. No, ja jakoś zauważyłem, że ostatnio przestałem o to dbać i bardzo mi to przeszkadza w sobie samym, że na weekendy przestałem robić tak zwane wypady w plener w naturę. Krótki wyskok do lasu, nad jezioro, w góry, gdziekolwiek, po prostu. No, dawniej to nie było większym problemem. No jakoś, nie wiem, czy to kwestia wieku, czy może mniejszej mobilności. Tak mówię, nie mówię o pojazdach, tylko raczej o takiej własnej, wewnętrznej, o takiej inicjatywie do tego. Może wygodnictwo, może po prostu się starzeje, krótko mówiąc. No. Ale dlaczego o tym mówię? Bo wyszedłem z takiego założenia, a propos dzisiejszego tematu, że naprawdę spacer po lesie, po jakimś małym rezerwacie, które czasami są naprawdę blisko miasta i nie trzeba się wyprawiać na drugi koniec Polski, żeby więcej czasu stracić w podróży niż na samo przebywanie w tym uroczysku jakimś. Każdy taki czas spędzony w naturze bije na głowę te wszystkie nasze zabawki elektroniczne, w których siedzimy, potrafimy się utopić w filmikach na Facebooku, w filmikach przeróżnych na innych portalach społecznościowych, gry wideo, telewizja, nawet jeżeli ona traci na zainteresowaniu coraz bardziej na rzecz wszystkich kanałów VOD, no to jednak są te kanały VOD, które każdy coś tam znajdzie dla siebie. No jest czasami przesada, jeśli chodzi o kwestie jakiegoś jakościowego wyboru. Ja na przykład na tych najbardziej popularnych praktycznie nic nie znajduję. Może na setki tytułów znalazłem jakieś tam 3-5 tytułów, które warto obejrzeć, ale jednak jest jakaś no taka chęć posadzenia czterech liter na fotelu. No fajnie, to ja sobie po prostu posiedzę, nic nie muszę robić, herbata jest, prawda, i super. Natomiast te wędrówki po lesie, nawet jeżeli są samotne, to są dużo lepsze od tego. Nauka ewidentnie twierdzi, że nawet 15-minutowy spacer po parku albo po takim miejscu, gdzie jest dużo, dużo zieleni naturalnej, już nas odstresowuje bardzo poważnie. Może tego nawet nie czujemy, a jeżeli czujemy, to tym bardziej. I jeśli jeszcze z kimś, z przyjacielem, z kimś bliskim, z kimś, kogo kochamy, z żoną, z mężem, z dziećmi właśnie, no to nic lepszego naprawdę ponad to nie ma. Nawet najlepsze gry wideo, ja ich nie jestem fanem, więc w ogóle tego nie rozumiem. Raz grałem i to mi się bardzo szybko znudziło i naprawdę nie mam zamiaru wracać do jakiejkolwiek gry. Ale myślę, że jest wiele osób, które to lubi. I znam takich, którzy potrafią całe noce grać w gry sieciowe, w jakieś czołgi, statki, samoloty, bitwy i nie wiadomo co tam. Ale to naprawdę nie wytrzymuje konkurencji z doznaniami podczas spaceru po lesie czy wycieczce rowerowej nad rzeką. I z pełnym przekonaniem mówię, tak było, tak jest i tak będzie. Mhm. I to się nie zmieni, chyba że po prostu wykarczujemy wszystko i tak zniszczymy przyrodę, że już po prostu nie będzie do czego iść. Ale to wtedy ludzkość też przestanie istnieć. Żadna produkcja sztuczna, nawet najlepsza, nie może z tym konkurować. Po prostu wyłączmy to wszystko. Taką mam lekcję życia. Wyłącz to, idź na spacer. Przeżyj życie, jak to mówi Izabela Kobierecka. Trenujmy życie, a ja powiem przeżyj życie, a nie tylko obserwuj.
Jasne. I wiesz, Paweł, w relacji z przyrodą zawsze jesteśmy jak dzieci. Bo to jest takie piękno i taki potęga tak, że zawsze gdzieś jesteśmy jak dzieci. I myślę sobie, że od dzieci możemy się uczyć takiej naturalnej potrzeby ruchu, naturalnej potrzeby relacji z przyrodą, bo dzieci, kiedy patrzą na przyrodę, to zawsze patrzą z takim zadziwieniem, z zachwytem na każdą trawkę, na każdy krzaczek.
Dlaczego ten listek ma tyle żyłek, prawda? A tamten ma mniej.
Tak, na każde zjawisko przyrodnicze. To jest dla nich po prostu takie coś, to jest fantastyczne. I ja myślę sobie, że my też tego potrzebujemy, bo to jest właśnie takie pierwotne, takie dziecięce. To dlatego to tak naprawdę koi tak bardzo nasz system nerwowy. No tak, ale z czasem to my często zdajemy się na taką byle jakość. Mówimy sobie właśnie, nie mam siły, to usiądę. Najłatwiej jest tak naprawdę zapchać się tą papką, włączyć telewizję, włączyć jakieś media społecznościowe i zapaść się, nie? Bo wyjść z domu, założyć te spodnie, buty sportowe, to jest wysiłek. I my mówimy często, nie mam siły. Tylko problem polega na tym, że im mniej wychodzimy, tym mniej mamy siły. Im mniej podziwiamy przyrodę, tym mniej mamy energii, zdrowia, też takiego zdrowia emocjonalnego, zdrowia psychicznego. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby sobie właśnie jedną godzinę choćby dziennie, choćby pół godziny dziennie, dać sobie szansę na to, żeby po prostu pobyć na łonie tej przyrody. Mnie na przykład bardzo podoba się to, że w krajach skandynawskich na przykład dzieci wszystkie przerwy spędzają na dworze, bez względu na pogodę. Że gdzieś w krajach skandynawskich ludzie bardzo dużą taką uwagę przywiązują do tego, żeby właśnie być na dworze, żeby mieć ten kontakt z przyrodą. I myślę sobie, że problem polega na tym, że im mniej tego dziecięctwa w nas i tego kontaktu z przyrodą, to my często wchodzimy w taki tryb, powiedziałabym, zombie. Mówimy sobie, nie mam czasu odpocząć, a jednocześnie po prostu nie pozwalamy sobie na ten odpoczynek. I tak naprawdę gdzieś w pewnym momencie przestajemy słuchać naszego ciała, przestajemy słuchać naszych emocji. No właśnie wchodzimy w ten tryb taki zombie i jesteśmy tacy żywi, ale nie do końca.
To jeszcze druga rzecz jest, druga warstwa tego, o czym mówisz. Mianowicie to, że możemy się czegoś nauczyć w takim lesie czy gdzieś w jakiejś przyrodzie. Po prostu możemy się uczyć tej przyrody. Co jest co na przykład, tak? Możemy sobie posprawdzać. No teraz są, to znowu ta technologia może nam pomóc w przyrodzie, bo możemy sobie listek sfotografować i będziemy wiedzieli, jaki to jest listek, tak? Możemy sobie zobaczyć na przykład, ja powiem tak, ja pamiętam, jak z rodzicami jeździliśmy na takie biwaki jakieś tam nad rzekę czy do lasu z namiotami, to nie tylko z rodzicami, bo tam jeszcze zazwyczaj wtedy ktoś z nami jechał, czy na wakacje jak jeździłem do wujka, to z nim chodziłem po lesie, tam po bagnach jakieś z toporkiem miałem, dumny byłem z tego toporka, miałem przy pasku taki toporek, ale powiem tak, z tego wszystkiego, co mi zostało, to, że na przykład dzisiaj umiem rozbić namiot, urządzić obozowisko, rozpalić ognisko w czasie deszczu i tak dalej, że takie rzeczy, one no, nie przydają się może zbyt często, tak, w życiu dorosłym, ale jednak, kurczę, to jest jakaś świadomość tego środowiska przede wszystkim, że to jest taki świat, w którym mieszczuchy takie prosto trafiają do lasu i się gubią. Nie potrafią się poruszać po tym lesie. Nie potrafią rozpoznać kierunku na przykład, dokąd iść. To też jest jakaś umiejętność. I my możemy, dzieci zabierając do lasu, dostajemy od tych dzieci ten zachwyt tym lasem, bo oni się będą cieszyć wszystkim po prostu, co zobaczą. A jednocześnie my też się siebie uczymy i to dziecko możemy nauczyć poruszać się w tym lesie.
Mhm. No tak, bo zgubić się w lesie to nie jest fajna sprawa.
Nie jest.
Trzeba naprawdę umieć mieć przynajmniej tę pamięć, którą drogą się poruszamy, żeby móc tamtędy wrócić, albo mieć jakąś orientację w kierunkach świata, żeby pójść na azymut. No takie chodzenie po górach też tego uczy.
Jeszcze dla zaawansowanych, tak?
Tak, ale wiecie co, myślę sobie, że warto jest sobie zobaczyć, jak wiele po prostu mamy takich wymówek po prostu. Dlaczego my tego nie robimy? Dlaczego my, tak jak mówiłeś Paweł, chociaż te 15 minut dziennie nie dajemy sobie tego? Bo wiecie co, myślę sobie, ludzie mówią, dobra, to ja mieszkam daleko od lasu, mieszkam w dużym mieście na przykład. Ja myślę sobie, że no, tutaj mówimy o lesie czy o parku, ale tak naprawdę wiecie co, ja pamiętam, miałam taką fazę, że jadąc do pracy przyglądałam się na brzozę, która rosła obok przystanku i sobie tak kontemplowałam te liście, wygląd kory, że gdzieś to zatrzymanie się tak naprawdę na różnych elementach przyrody, bo przecież w mieście też jest jakaś przyroda. Że tutaj chodzi też o stan umysłu. Chodzi o to, żebyśmy my wyłączyli myślenie, żebyśmy skupili się na oddechu, na kolorach, na właśnie na tej przyrodzie. Ona ma bardzo takie, no, na nas naprawdę kojące znaczenie ma dla nas.
To prawda, ale to też zależy od wyobraźni, bo dziecko rzeczywiście uczy się tego świata i to, co na nas nie robi wrażenia. Oczywiście czasami się zatrzymamy, ale dziecko się zatrzymuje właściwie przy każdym listku, na dobrą sprawę. Ja pamiętam, że bardzo mnie fascynowały w liściach babki te włókienka, które były, że one były takie trudne do przerwania. Ale na przykład Moniz pisze, dzieci uczą nas bez troski, super zabawa powstaje przy małej piłeczce i można świetnie grać. No tak jak mówiłaś o tym odbijaniu piłeczki o ścianę hotelu robotniczego. Na przykład Ksawery napisał, dzieci są ciekawe, mają nieograniczoną wyobraźnię. Na przykład z tekturowego pudełka robią statek kosmiczny, który leci na Marsa. No tak. Ja miałem na przykład taki stary fotel, był w pokoju rodziców i gdzieś tam w spiżarni znalazłem jakąś starą taką płytę paździerzową i kiedy kładłem ją na oparcie, to miałem samolot. Po prostu ja już latałem, to co to były za historie, to była bitwa o Anglię, to były loty szkoleniowe, to był szybowiec, to był bombowiec, to był samolot pasażerski, to był transatlantyk, to wszystko tam było. Samolot rolniczy czasami, jak mnie nakręciło, no naprawdę fotel i deska i już było super. A Tapczan potrafił być pociągiem. Też, który jechał przez prerię i to była kraina pionierów. No. Natomiast na koniec chcę tutaj przeczytać rzecz, która mnie bardzo poruszyła. Moniz, która dzisiaj była bardzo aktywna na Facebooku, napisała rzecz, którą chcę podsumować naszą rozmowę dzisiejszą. Otóż napisała autorka tak. A mój mały synek, chorując na białaczkę, nauczył mnie optymizmu i tego, że damy radę. Mama, nie przejmuj się. Damy radę.
Piękny, wzruszający.
Taka myśl na koniec, że obserwując dzieci w ich podejściu do życia, naprawdę można dojść do wniosku, że dzieci są nam dane, ponieważ jako dorośli musimy tak wielu rzeczy nauczyć się od nich. Właśnie od nich na nowo.
I ja bym chciał jeszcze dorzucić, tak a propos tematu, i żeby Państwo się zastanowili nad takim zdaniem, że nie przestajemy się bawić i śmiać, bo się starzejemy. Starzejemy się, bo przestaliśmy się śmiać i bawić.
No coś w tym jest takiego na tyle frapującego, że warto zostać z tą myślą. Chcę też jeszcze wrócić na moment do tej myśli, którą dwukrotnie już przytoczyłem i od której zacząłem, ta, która zafrapowała mnie na tyle, żeby podjąć dzisiaj ten temat, podczas gdy my staramy się uczyć nasze dzieci wszystkiego o życiu, one uczą nas, o co w tym życiu chodzi. Otóż zostajemy z tym wszystkim. Nie wiem, czy znaleźliśmy takie odpowiedzi, które na to pytanie, które dla Państwa są jednoznaczne, ale sądząc po refleksjach, które Państwo tutaj napisali, każdy z Państwa ma jakąś odpowiedź na to pytanie, która być może nie da się zamknąć w słowach, która jest bardziej uczuciem niż myślą. To też zachęcamy Państwa do tego, żeby pobyć ze swoimi uczuciami, a które może się czasami zamienią w myśli. Natomiast aby kultywować to, co dzisiaj w jakiś sposób próbowaliśmy zwerbalizować na tyle, żeby pobudzić w Państwu, a również w sobie te uczucia dotyczące tego, czego możemy nauczyć się od dzieci i niech to w nas zostanie i pracuje. O tym właśnie dzisiaj rozmawialiśmy w ramach cyklu Na budowie relacji, którego współtwórcy, nasi dzisiejsi goście, eksperci tego wieczora byli z nami, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Beata Janowska, dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie, dobranoc.
I Bogdan Janowski, również serdecznie dziękuję.
Pięknie dziękuję, dobrej nocy.
Dobrej nocy życzę Wam, moi drodzy, i Państwu także. 3 minuty po pierwsze, a więc jednak mały bonusik był. To było 1772 wydanie Nocnych Świateł, dobiegło właśnie końca. Dziękuję Państwu za udział, za to, że byliście Państwo z nami, za to, że poświęciliście czas i uwagę, ale za wszystkie myśli, które też współtworzyły dzisiejsze wydanie programu. Na ten moment zamykamy budkę, czyli forum wymiany myśli dla świetlików. Zapraszam od jutra, od 23 przez kolejne 2 godziny. Znowu będziemy razem. Zapraszam nie tylko do słuchania, ale współtworzenia programów każdego wieczora. Właśnie po to jest forum wymiany myśli dla świetlików na profilu Radia Plus, pod tym, że pierwszym postem od góry każdego wieczora. Od poniedziałku do czwartku, bo w te dni spotykamy się, w te wieczory spotykamy się w Nocnych Światłach na żywo, na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju. Można nas słuchać przez radio tradycyjną drogą, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zapraszam jutro, we wtorkowy wieczór, pierwsze spotkanie po wakacjach w cyklu Księga Psalmów. Tym razem rozważać będziemy psalm kolejny, 55, a będzie z nami współtwórca cyklu profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca akademicki w Kolegium Civitas. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.